Wojciech Smyliński, witam Państwa. Dzisiejsza moja audycja jest trochę gościnna. Korzystam z tematów, które dyskusja na festiwalu filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci wywołała także we mnie. No więc spróbujemy porozmawiać o tym, jak opowiadać tę historię Polski. To zarówno trochę bardziej serio, a też i trochę bardziej popularnie, czyli w taki sposób, który jest adresowany do masowej publiczności, chociażby przez sztukę, książki, film, tego rodzaju formy, ale także jak opowiadać tę historię Polakom, ale też i pewnie jak opowiadać ją obcokrajowcom. W związku z tym próbujemy na różne sposoby o tym porozmawiać. Moim gościem jest dzisiaj Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. No to w takim razie jak opowiadać tę historię Polakom, a jak opowiadać ją obcokrajowcom?
Rzeczywiście trochę w inny sposób, bo zakładamy, że jednak Polacy, gro Polaków, wszyscy Polacy przeszli przez edukację i jednak coś na temat historii Polski wiedzą. Oczywiście ten poziom wiedzy jest różny. Natomiast jeśli chodzi o cudzoziemców, to często musimy zaczynać od elementarza, od bardzo podstawowych rzeczy. Nie możemy tego wymagać, żeby wiedzieli bardzo dużo o naszej historii i tak szczerze mówiąc to zależy od nas. Czy ta wiedza o różnych aspektach, ja już nie mówię o całym przeglądzie dziejów Polski, żeby do przeciętnego obywatela świata dotarła, ale żeby te skojarzenia, pamiętamy, nie wiem, lata 80., Solidarność, Jan Paweł II, Lech Wałęsa, te symbole były rozpoznawalne w świecie, one się toczyły, one się działy. Ci ludzie wtedy zapisywali swoją historię. Także Solidarność, co zrobić, żeby te postacie z przeszłości, choćby Witold Pilecki, Irena Sendlerowa, żeby świadomość, wiedza w świecie o tych ludziach była. Przy czym też nie chciałbym się skupiać na samym jednym wątku, bo z drugiej strony marszałek Piłsudski na przykład, niezwykle ważna postać oczywiście dla Polski, ale też na pewno dla tej części Europy, dla całej Europy. Marszałek Piłsudski, który był wzorem dla niektórych przywódców w swoim czasie, kiedy on żył, więc w różnych miejscach na świecie, w Paryżu, w Rzymie, ulice Marszałka Piłsudskiego były nadane i nikt ich nie podważał w okresie istnienia PRL-u, kiedy pamięć w samej Polsce o marszałku była ideologicznie powstrzymywana czy minimalizowana.
Choć ja tutaj przytoczę pewien przykład, pokazujący czasami pewien paradoks sytuacji. Irena Sendlerowa właściwie na nowo została ta historia opowiedziana trochę dzięki światu, a nie dzięki Polsce.
No i to są nasze wyrzuty sumienia. To prawda, że podobnie o małżeństwie Żabińskich, czyli historia dyrektorów warszawskiego ZOO. Mimo tego, że są historycy w Polsce, którzy znali dobrze tą czy inne historie, natomiast one nie zostały przez nas opowiedziane.
Choć też ja przypomnę, że już na zupełnie innym poziomie historia Karskiego i jego działalności także została opowiedziana głównie przez pryzmat żydowskiej historii. Przypomnę, że tak się składa, że w finałowej prawie że scenie Muzeum Zagłady w Yad Vashem pojawia się na ekranie monitoru właśnie Karski i opowiada anegdotyczną historię swojego spotkania z prezydentem Rooseveltem, czyli mówiąc najkrócej, to są te pewne paradoksy, której część polskiej historii jest już obecna w tej historii innych narodów, czy też tej światowej historii.
Tak, znaczy nie możemy powiedzieć, że świat, na przykład kinematografia zapominała o polskiej historii. Weźmy film O jeden most za daleko. Mamy tam postać generała Sosabowskiego granego przez Gina Hackmana, więc znakomity amerykański aktor. Słynna rola, usiłuje Hackman mówić po polsku i krzyczy sznur, sznur, sznur. To żeśmy zapamiętali.
Więc jeszcze w dodatku jest to postać, która jest przedstawiana w niezwykle korzystnym świetle, jako ten, który wiele więcej wiedział od swoich angielskich i amerykańskich kolegów.
Tak, więc jakby to, że zachodni twórcy, historycy, filmowcy, artyści podejmują, odnajdują jakieś wątki polskiej historii, absolutnie nas, Polaków, czy instytucje tutaj działające, nie zwalnia od tego, żebyśmy umiejętnie pokazywali naszą historię, tak wybitne postacie. Jest to wręcz nasz obowiązek. Ta sytuacja, która nas z całą pewnością zaskoczyła, trochę tłumaczy nas ten okres 50 lat przerwy, braku suwerenności, niepodległości, to, że nie mogliśmy mówić pełnym tchem o naszej historii. Ale co się stało między rokiem 89, a powiedzmy 2000, 2010, nie znajdziemy tutaj takiej jednej wyraźnej cezury. Dlaczego wówczas rzeczywiście te starania nie były podejmowane? Dlaczego żeśmy nie mówili o naszej historii? Dlaczego nie mówiliśmy o naszych bohaterach?
No tak, ale tu jest też pytanie, jak i co mówimy o tej historii, bo przypomnę też, że w tych latach ostatnich 30 pojawili się na przykład wybitni historycy światowi, którzy się polską albo naszego regionu historią zainteresowali. Norman Davis zaczął tak naprawdę swoją wielką światową karierę historyka i popularyzatora historii od opisywania historii Polski. Timothy Snyder, jeden z dziś najsilniej oddziałujących pisarzy historycznych amerykańskich, koncentruje swoją uwagę na tej części Europy.
Z całą pewnością, no, u Normana Davisa wytłumaczenie jest bardzo proste, żona Polka, w związku z tym tak to zadziałało ku naszemu zadowoleniu i akurat dobremu efektowi, który niezwykła praca profesora Davisa przyniosła. Kolejne książki, ogromna większość poświęcona rzeczywiście najnowszym dziejom naszego kraju, czy też poszczególnym miastom jak Wrocławowi. Ale tu chodzi też o trochę inną obecność, bo pojedynczy historycy zawsze się znajdą. No, ktoś się zajmuje jakimś wycinkiem, ktoś wpadł na pomysł Polska. O, świetnie, świetna historia do opowiedzenia. Chodzi o to, żeby na uczelniach, na uniwersytetach zachodnich, ze wschodnimi będzie gorzej, żeby były katedry, gdzie się naucza na przykład historii Europy Środkowo-Wschodniej, w tym obszernych fragmentów historii Polski. Żeby były prowadzone systematyczne badania. Bo do czego to się sprowadza? To, z czym mamy do czynienia od kilkunastu lat, znaczy myśmy często nie wiedzieli o tym, że to postrzeganie Polski na przykład w czasie II wojny światowej niekoniecznie jest tożsame z tym, co my myślimy i wiemy na ten temat, z ustaleniami naszych historyków. I nagle w pewnym momencie się budzimy, że zaraz, ale oni mówią jakieś nieprawdy. Oni nie wiedzą do końca tego, co my wiemy, co jest ustalone.
No tak, ale tutaj to ja chciałbym znowu wrócić do tych lat PRL-u. To był ten moment, kiedy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, szczególnie w okolicach 68 roku, wykonała tę woltę w stronę takiego pseudonacjonalizmu, który zbudował ono taki rodzaj narracji, który no, rzeczywiście mocno się oderwał od realiów historycznych, ale który no, działał na część polskiej opinii publicznej, szczególnie w czasie zamknięcia na możliwość, jakby to powiedzieć, kontaktów z wolnym słowem. Efekt był tego taki, że myśmy poszli w jedną stronę, nie mając świadomości, że na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu o na przykład udziale Polaków w wydarzeniach II wojny światowej zaczęto opowiadać zupełnie inaczej. Jeśli nawet nam o tym mówiono, to pojawiało się to w takiej skarykaturyzowanej formie. Ja sam pamiętam kampanię przeciwko filmowi Shoah, który moim zdaniem w bardzo wielu sprawach odegrał złą rolę, ale też w bardzo wielu sprawach ważną rolę. To jest między innymi ten film, który na nowo opowiedział historię Karskiego.
Tak, film Lanzmana na pewno spopularyzował określenie Shoah. To nie, bez dwóch zdań, niezależnie od wszystkich innych czynników, które się wiążą z tym filmem. I tu dotykamy rzeczy bardzo istotnej. Mogę jeszcze wspomnieć o fenomenie Holokaustu, bo to jakby drugie słowo, nie do końca w 100% pokrywające z pojęciem Shoah, ale jednak możemy je tutaj obok siebie zestawić. Państwo Izrael początkowo wcale nie celebrowało Holokaustu. Nawet ludzie, którzy przeżyli zagładę, trafili do Izraela, byli traktowani jako trochę ludzie drugiej kategorii. Te zmiany dopiero następują na początku lat 60.
W Polsce ukazała się taka ciekawa książka na temat właśnie tego miliona, który ocalony pojawił się w Izraelu i w rzeczywistości dopiero wydarzenia roku 60, czyli tak naprawdę dopiero osądzenie zbrodniarza niemieckiego właśnie w Jerozolimie, Eichmann. Czyli ten Eichmann w Jerozolimie, tak. Jest tym takim sygnałem do na nowo opowiedzenia tej pewnej innej historii, ale to jest też dobry przykład dla Polski, że być może czasami tych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat dystansu pozwala narodom na spojrzenie na swoją własną przeszłość z jakiejś perspektywy, ale też i opowiedzenia światu tej historii właśnie z tym rodzajem emocji, które może takie wydarzenie wywołać.
Ja myślę, że państwo Izrael po prostu bardzo skutecznie zmieniło swoją politykę w tym zakresie. Znaczy podjęto decyzję, że nie wstydzimy się Holokaustu, to nie jest coś, co nas obraża, nam ten Holokaust uczyniono i no, różne implikacje z tego wynikły. Jak przeniesiemy to na grunt Polski? Czy jest spór o ilość ofiar? No, ciągle ta liczba ofiar II wojny światowej nie do końca jest policzalna. Jeśli chodzi o państwa, to nie ma państwa bardziej dotkniętego pod względem strat ludnościowych, materialnych, a także dóbr kultury niż Polska. Na drugim miejscu jest Jugosławia, daleko, daleko za nami. Nie mówimy o liczbach bezwzględnych, bo oczywiście Związek Sowiecki utracił więcej ludzi, ale proporcjonalnie liczymy w stosunku do liczby mieszkańców. Ja przytoczę może trzy cyfry, które dobrze nam zilustrują, jakby co się wydarzyło. W roku 1939 Polska miała 34,5 miliona obywateli. Różnej narodowości, tylu mieliśmy obywateli. W roku 1945, czyli po zakończeniu wojny, w Polsce, w nowych granicach Polski, mieszkało 23 miliony ludzi. Co to znaczy? To znaczy, że Polska w wyniku II wojny światowej utraciła 11,5 miliona ludzi. Oczywiście wiem, dzisiaj się tam szacuje, że 5 milionów 900 tysięcy zginęło, no ale część została na Kresach Wschodnich utraconych czy zabranych nam przez Związek Sowiecki, a część znalazła się na przymusowej emigracji. To pokazuje właściwą skalę strat. 17,5 miliarda dolarów, 2/5 dóbr kultury utraconych. I jeszcze jedna cyfra, która może nam też unaocznić, jak wielka to była strata. Polska pod względem liczby ludności wróciła do liczby 34,5 miliona w roku 1979, czyli po 40 latach, mimo bardzo dobrej demografii, bardzo dobrego przyrostu w latach 50., 60., 70. To pokazuje skalę zdarzeń. Ja może tutaj zacytuję jeden artykuł, który akurat w tej chwili recenzuję. Autor nazywa się Valentin Ber, jest Niemcem, doktorem nauk politycznych, robi w tej chwili habilitację na Uniwersytecie Warszawskim. On w takim francuskojęzycznym piśmie Allemagne d'Orthouille napisał tekst o Instytucie Pamięci Narodowej, między historią a propagandą, wkład Instytutu Pamięci Narodowej w konstruowanie narracji na temat II wojny światowej. I zacytuję z tego tekstu jedno stwierdzenie autora. IPN przyczynia się do podtrzymania mitu o heroicznym narodzie, narodzie ofierze i narodzie niewinnym. To jest jeden cytat z tego tekstu. Autor twierdzi, że Polacy, państwo polskie ma mit o Polakach jako heroicznym narodzie w czasie II wojny światowej, że to jest mit. Druga rzecz, że Polacy byli narodem ofiarą, to jest również mitem. No i mitem oczywiście jest naród niewinny.
No choć ja powiem w ten sposób, że każdemu narodowi dobrze robi, jeśli pojawiają się takie tezy, żeby postawić za każdym z tych słów znak zapytania i jednak trochę nad nim podyskutować.
Dyskusja oczywiście jak najbardziej. Ta dyskusja zresztą toczy się w różnych aspektach. Być może, ja nie mówię, że cyfry załatwiają sprawę całej dyskusji, ale te cyfry, które wcześniej przytoczyłem, są tak mocnym argumentem, że ciężko jest je obalić. No, można przytoczyć inne cyfry, no tylko trzeba je ustalić i trzeba je posiadać. Ten tekst jest pewnego rodzaju być może soczewką pokazującą, o co się spieramy, o co idzie w ogóle ten bój, tak to określmy, i co się zmieniło rzeczywiście w ostatnich latach w świadomej polityce historycznej państwa polskiego. Nam się przez wiele lat rzeczywiście wydawało, że no wszyscy o tej historii wiedzą. Przecież wszyscy wiedzą, że jesteśmy ofiarami. Przecież wszyscy wiedzą o ojcu Kolbe. O tym, ilu Polaków naprawdę zginęło. To się okazało mitem, że wcale tej wiedzy nie ma i nie było mechanizmów, nie było instytucji polskich przygotowanych i działających skutecznie i dalekosiężnie, które by skutecznie dbały o to, żeby ten przekaz był prawdziwy. No zgodny z ustaleniami naukowców historyków.
No dobrze, to w takim razie jak oddziaływać? Czy poprzez to, że będziemy, nie wiem, wytaczać procesy tym, którzy będą pisali o polskich obozach koncentracyjnych? Czy będziemy na przykład działać w ten sposób, że książki wybitnych historyków opisujących historię Polski będą ukazywały się na przykład w licznych przekładach w krajach, w których do tej pory nie ma na to zainteresowania?
Dochodzenie drogą sądową jest oczywiście absurdalne i ono ktoś wymyślił poprawkę do ustawy o IPN i ona na szczęście została wycofana, bo to z całą pewnością nie o to chodzi. To był tak zwany, możemy to językiem sportowym powiedzieć, gol samobójczy, ale jesteśmy za tym, już jakby poza tą dyskusją. Oczywiście, że oddziaływanie pozytywne, przy czym to nie tylko prace naukowców, najlepsze książki. Pamiętajmy, że książki naukowców czyta 300 zainteresowanych ludzi, to już jest bardzo dobrze, a czasami 30, a czasami 15. Tutaj chodzi także o ten przekaz popkulturowy, właśnie o filmy, choćby fabularne, ale ja tu przytoczę tylko tą naszą IPN-owską, mojego biura produkcję, czyli Niezwyciężeni, w tej chwili już dwie odsłony, film, który ma 4 minuty, opowiadający w wielkim skrócie historię Polaków, oczywiście subiektywną, co Polacy, jak się zachowywali w czasie II wojny światowej. I te 20 kilka milionów odsłon, które ten film w internecie zyskał, myśmy się jakby na to nastawili, że przygotujemy kilkanaście, rzeczywiście 12 wersji językowych, łącznie z chińską, japońską, portugalską i tak dalej. Film oczywiście też ma swoich krytyków. Ja tylko dopowiem do tego filmu taką rzecz, że myśmy potraktowali ten film jako pewnego rodzaju właśnie wstęp do dyskusji, bo obok samego filmu i samej animacji bardzo krótkiej, jest strona niezwyciężeni.pl, gdzie są bardzo rozbudowane zajęcia, gdzie na podstawie tego filmu można dojść do różnych aspektów wiedzy i generalnie o to nam chodziło, że wywołujemy pewną dyskusję, a potem skierowujemy do narzędzia, które naszym zdaniem jest skuteczne.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, był moim pierwszym rozmówcą. Po krótkiej przerwie wracam do rozmowy. Wtedy będę rozmawiał z Piotrem Semką, pewnie najbardziej o tym, co dzieje się w popularyzacji polskiej historii, chociażby poprzez film, ale to dopiero za chwilę. Wojciech Smleciński, witam Państwa ponownie. Piotr Semka jest ze mną. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, jak opowiadać tę polską historię w Polsce, ale też jak opowiadać ją światu.
No tu dochodzimy do takiego problemu, który był dobrze widoczny na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni. To znaczy ten ostry konflikt polityczny, który dzieli Polaków od 3 lat, wytworzył taką alternatywę. To znaczy, że część reżyserów traktuje kino historyczne, no nazwijmy je tak ogólnie, ku pokrzepieniu serc, jako kino państwowe i oni jak gdyby demonstrują, że oni w to nie będą wchodzić. Natomiast bardzo często zdarzają się też w drugą stronę filmy, które banalizują pewne wątki historii. No tak było z dziełem obsypanym Oscarami, ale chodzi mi o pierwszy film Pawlikowskiego, ten dotyczący dziewczyny, która poszła do zakonu i odkrywa, że jej ciotka jest prokuratorem stalinowskim. I tam z kolei były pewne uproszczenia, które budzą irytację po drugiej stronie. I teraz nie ma tego, co są takie szczęśliwe kraje na świecie, jak Czechy na przykład, gdzie najlepsi reżyserzy już wykonali filmy na te wszystkich możliwych rzeczy, którymi Czecha, dokładnie Czechosłowacja, mogła w czasie wojny się pochwalić. Czyli zrobili film o Dywizjonie 303, Ciemno-Niebieski Świat, zrobili film o walkach o Tobruk, zrobili nowy film o zamachu na Heydricha, zrobili film o masakrze wsi Lidice, którą zniszczono, zrównano z ziemią i wymordowano w odwecie za zamach za Heydricha i zrobiono film o Janie Masaryku, szefie dyplomacji czeskiej w czasie wojny. I tam jak gdyby tego rysu nie było. To znaczy, że my, że tak powiem, najlepsi reżyserzy uważamy, że trzeba trzymać się z dala od kina ku pokrzepieniu serc. A w Polsce niestety tak jest. Z drugiej strony w Niemczech to samo. Najlepsi reżyserzy zrobili całą plejadę filmów historycznych, których wszystkie mają bardzo wyraźny charakter właśnie ku pokrzepieniu serc. Wilhelm Gustloff, ucieczka o eksodusie z Prus Wschodnich, film o rodzeństwie Scholl, film dotyczący zagłady Gustloffa i wreszcie nawet zrobiony taki dziwaczny film pod tytułem Wilhelm II, to był cesarz Niemiec, który w okresie niemieckiej okupacji Niemiec żył, przepraszam, Holandii, bo był tam na wygnaniu, przedstawiony jako człowiek, który wspiera ruch antyhitlerowski. Więc u nas niestety jest ta rysa. I teraz ona powoduje, że bardzo często reżyserzy, którzy się zabierają za nasze filmy ku pokrzepieniu serc, są niesłychanie ideowi, a czasami, ale po prostu nie mają doświadczenia, bo mają swój pierwszy albo drugi film. To się zemściło w wypadku filmu Historia Roya, Andrzeja Zaleskiego, który na dodatek jeszcze powstawał na skutek składek społecznych, co każdy, kto robi taki film, wie, że jest koszmarem, ponieważ jedne zdjęcia powstają, potem jest pół roku przerwy, potem trzeba coś na nowo zrobić, ale już inne mundury są, inni statyści, główny aktor złamał nogę i tak dalej, i tak dalej. I jak gdyby taką próbą wyjścia z tego kwestia, czy stawianie pierwszych kroków w filmie, czy poczytność, czy w tym wypadku oglądalność, był film Legiony, któremu już nikt nie zarzucał, że jest filmem łatanym sznurkiem, tak jak to było w wypadku Smoleńska, a który można się zgadzać lub nie, to znaczy na ile taka historia miłosna, która jest równoległa do tej epopei chłopców, którzy chcą odbić Polskę, ma sens, ale to już jest ta różnica. Natomiast przykładem negatywnym jest z kolei czasami film, który teoretycznie powinien mieć same zalety, czyli i dobry reżyser, i wsparcie ze strony, no jednak już silnego podmiotu, jakim jest Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli Kurier. No i tu znowu wyszło jakieś dziwadło, to znaczy okazuje się, że Pasikowski chyba jak jest prawdy, ale do takich spraw nie ma serca. A moja gorycz jest jeszcze tym większa, że niedawno sobie pod wpływem filmu miał Piłsudski, który się teraz pojawił, odgrzebałem Agnieszkę Hola z jej filmem Gorączka. No i stwierdziłem, że to jest film o takim dużym napięciu psychologicznym, a jednocześnie pokazującym jakąś prawdę o tamtych czasach, no, że bardzo bym chciał taki film zobaczyć.
No tak, no, ale to w takim razie być może to napięcie, które w Polsce panuje, napięcie między twórcami, między historykami, między politykami mogłoby zaowocować tego rodzaju twórczością. No przepraszam, w czasach, do których odnosimy się, czyli w czasach powstawania Gorączki, to napięcie istniało.
Tak.
Może ono służyć dobrze sztuce. Pytanie, jak to jest?
Tylko musi się znaleźć jeszcze kandydat do dobrego kina. Ja przez pewien czas miałem nadzieję cichą, że pojawi się kategoria młodych ludzi, którzy za pomocą pewnego typu, zdarza się to u młodych ludzi, że oni potrafią doskonale wczuć się w swoją epokę. To jest w Polsce na przykład cecha autorów książek, Jacka Dukaja, Jacka Piekary, że to są ludzie, którzy naprawdę genialne współistnienie pomiędzy talentem a taką intuicją, jakby to mogło wyglądać. I z ogromną sympatią obejrzałem film Rewers pana Langosza i tak sobie pomyślałem, Boże, no wreszcie ktoś, kto te klimaty potrafi wyczuć, mimo że jest znacznie młodszy, ale potem pan Langosz już do tematyki historycznej nigdy nie wrócił.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy jeszcze do tego, o czym trochę mówimy. Znaczy, bo to jest taka próba opowiedzenia, jak rozumiem, polskiej historii dla polskiej masowej publiczności poprzez medium jednak popularne, jakim jest kino. To teraz tak... chcielibyśmy też przez to kino i przez inne popularne formy opowiedzieć polską historię także obcokrajowcom?
Tak, no i to są jak gdyby dwie ścieżki, bo wszędzie w świecie jest tak, że na przykład w Ameryce, bo na przykład właśnie teraz chyba w listopadzie wejdzie nowy remake filmu Midway. No i takie filmy, film typu Midway są zrobione właśnie po to, żeby pokazać, jak Ameryka sobie potrafiła radzić z bardzo dużym zagrożeniem. A oprócz tego powstają filmy, które drążą rozmaite traumy amerykańskie. No, oglądaliśmy taki film na przykład o statku niewolników, który podniósł bunt, zacumował, no i było pytanie, czy teraz ci niewolnicy mają trafić z powrotem do plantatorów, czy też mają być uznani za wolnych ludzi. I to było bardzo ciekawe. I teraz, dlaczego ja zazdroszczę Amerykanom? Bo oni mają, bo oni też mają autorów, którzy potrafią robić filmy niesłychanie tendencyjne.
To prawda, Oliver Stone. To właśnie Oliver Stone, ale też ten Spielberg, którego żeśmy przytoczyli przy okazji tego filmu o niewolnikach, to są autorzy, którzy bardzo lubią się buntować wobec, jakby to ładnie powiedzieć, na przykład konserwatywnym amerykańskim prezydentom.
Tak, natomiast jeszcze dodatkowo Amerykanie miewają film autorów, którzy bardzo dobrze potrafią nie przechodzić ponad pewnymi, jak to Urzęski mówił, dbają, żeby ta rany nie zabliźniły się błoną podłości. Próbowałem to kiedyś na angielski przetłumaczyć, a nikt nie mógł zrozumieć z tego, jaka błona, dlaczego ponad podłością i tak dalej. A jednocześnie one nie są nihilistyczne, to znaczy one mają w sobie jakąś uznanie dla tego, że mogą być czasami bolesne rzeczy, które nie unieważniają rzeczy, których nie chcielibyśmy pochwalić.
No dobrze,
ale nie, i podam przykład, bo w naszych dyskusjach teraz pojawił się po stronie lewicy jest takie wyklęci na chwileczkę, a Łupaszko tam wyrżnął jakąś wieś na Wileńszczyźnie, a Bury spalił jakieś stodoły. Otóż ja bym marzył o takim filmie, w którym jest i pokazane to, za co chwytają się teraz przeciwnicy kultu wyględnych, ale wytłumaczył, w jakim splocie wydarzeń to się odbyło. To jest troszeczkę ta mądrość, którą prezentował sobą Józef Mackiewicz, który w swojej książce Nie trzeba głośno mówić. On nie ukrywał, że są i Białorusini współpracujący z Niemcami, i Białorusini walczący po stronie Sowietów, i Białorusini sprzyjający Polakom, i Żydzi współpracujący z Gestapo, i Żydzi gnani do getta, i Żydzi będący w sowieckich oddziałach partyzanckich. I on wskazywał, że to nie jest tak, że działa się na danym momencie tylko jeden dramat. On pokazywał, że to jest jak takie słoje drewna, że tych dramatów i krzywd wzajemnych było bardzo wiele i one wszystkie egzystowały w takim diabelskim kołowrotku w tym samym momencie.
No tak, ale to
i
ja
taki właśnie film bardzo bym chciał zobaczyć.
No dobrze, ale to
i
ja właśnie
o to otarł się tylko autor filmu Wołyń Smarzowski. Tylko że potem znowuż no, zrobił film tak ziejący uproszczeniami. Ja już przez moment myślałem, jak się dowiedziałem, że Smarzowski robi Claire i dowiedziałem się i pomyślałem, że on, myślałem o Smarzowskim, że on z Wołyniem jak gdyby potrafił coś zrozumieć, to przez moment myślałem, że może w tym Claire będzie pokazane, dlaczego, jakie elementy pchają tych księży do czy do pedofilii, czy do zachłanności. Jakie mechanizmy? No i tu się rozczarowałem.
No dobrze, ale to wróćmy w takim razie do tego Wołynia, bo to jest jeszcze następne pytanie. Znaczy, bardzo często jest tak, kiedy mówimy o tym, żeby opowiedzieć tę historię Polakom, światu, tę polską historię, no to też zawsze jest to pytanie, jaką historię opowiedzieć. Znaczy, z całą pewnością mamy do czynienia też z taką pokusą, żeby, no właśnie, opowiedzieć tylko tą lepszą wersję, czyli to, co jest pokrzepieniu
ale
serc.
Tak jest wszędzie.
Ale właśnie, a może rzeczywiście jest tak, żeby wrócić do tej polskiej kinematografii, która się spierała o historię i że być może to zaangażowanie
tak, tylko,
może coś takiego
tylko problem
dać.
Polega na tym, że nawet to były filmy, które się spierały historię kiedyś, ale one nie przekraczały pewnej granicy nihilizmu. A teraz bardzo często jest tak, że jeżeli młody człowiek chce się spierać, to przy okazji musi ileś dać rzeczy, które obrażają innych. I tego tercium non datur. Jeszcze ostatnie. Zawsze i wszędzie na świecie są filmy duże, kasowe, które prezentują właśnie jeden z warunków dla pokrzepienia serc i filmy, które dotykają bardzo nieprzyjemnych wewnętrznych rozliczeń, ale jednak trzymają się pewnego jakiegoś kanonu, co jest dobre, a co złe. Nawet jeżeli to robimy. U nas ta wajcha szaleje w dwie strony. Albo jest bardzo dulce et honorum umierać za ojczyznę, albo takie filmy, które są najeżone taką, taką niechęcią do własnej tradycji. One mnie bardzo często przygnębiają.
No dobrze, zobaczymy jak to będzie z tym opowiadaniem tej polskiej historii. No właśnie w tej popularnej formie, jaką chociażby jest kino. Piotr Semka był moim rozmówcą. Bardzo Ci dziękuję.